Proszę Państwa, witamy kryminalnie. Jak obiecałam, będziemy się tak dzisiaj przemieszczać po literaturze ze sprawą mojego i Państwa gościa, profesora Krzysztofa Zajasa. Dzień dobry.
Dzień dobry, Georgina. Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj będzie bez profesora. Na chwilę wyrzucamy, ponieważ skupimy się na tym, co kochamy, jak mi się wydaje, przynajmniej wszystkie statystyki, które odkopałam przed naszym spotkaniem, mówią, że literatura gatunkowa, zwłaszcza kryminalna i sensacyjna, cieszy się największą popularnością wśród czytelniczek i czytelników w tym kraju.
Chyba zawsze tak było, dlatego że sensacja jest popularna. Sensacja zawsze pobudza wyobraźnię całych wspólnot i jeżeli mamy twór literacki skonstruowany wokół zagadki kryminalnej, zbrodni, napięcia pomiędzy ofiarą a sprawcą, to zawsze jest interesujące. To nie jest tak, że akurat dzisiaj mamy jakiś szczególny tutaj wysyp, natomiast niewątpliwie stało się coś takiego, że literatura poprzez swoje upowszechnienie, poprzez swoją masowość, która jest ogromna, zresztą różnoraka, bo mamy i cyfrowe książki, i audiobooki, i rozmaite inne formy, że tak powiem, podczytywania literatury, powoduje, że właściwie każdy ma do tego bardzo łatwy dostęp. I to właściwie w każdym momencie, przy każdej czynności codziennej, domowej, nawet można się zajmować literaturą. To daje olbrzymie możliwości, a wtedy oczywiście ta literatura, która jest definiowana jako przyjemna, łagodna, sprawiająca jakieś satysfakcje, a czasem te brzydkie satysfakcje nam jakoś podbechtująca, to ona zawsze jest intrygująca i zawsze będzie działać, więc myślę, że to jest zjawisko powszechne, a dzisiaj rozpowszechniło się ogromnie.
Widać to też po sprzedanej liczbie egzemplarzy. Jeżeli przodująca jest, pozbądźmy się na chwilę Danielle Steele, która jest chyba absolutną rekordzistką, no ale mamy Agatę Christie, która no wciąż jest po prostu niezwykle poczytną autorką i mamy tutaj kryminały. Mamy Stephena Kinga i w Polsce też przodownikami są twórcy jednak literatury gatunkowej.
Tak, tylko w tym momencie wchodzimy w relacje pomiędzy literaturą a ekonomią. To znaczy mamy z jednej strony powieść jako zjawisko kultury, a z drugiej strony powieść jako towar rynkowy.
A nie możemy tego łączyć?
Oczywiście, że są tacy, którzy to łączą i dlatego obiecywałem sobie dzisiaj, że nie użyję tego nazwiska, ale dlatego uwielbiam Stephena Kinga, bo on potrafi połączyć jedno z drugim. To znaczy on pisze świetną literaturę i jednocześnie tak dobrze działającą na odbiorcę, że zyskującą miliony czytelników na całym świecie i ten fenomen trwa od kilkudziesięciu lat i nie wydaje się, aby słabł. To znaczy na każdy sezon ogórkowy, jak już dziennikarze nie mają o czym pisać, to piszą o Stephenie Kingu i to zawsze się udaje, to zawsze jest chodliwy temat. Więc oczywiście, że to się daje połączyć, tylko że jak w każdym przypadku kulturalnym, tak i tutaj to połączenie jest rzadkie. Natomiast znacznie częściej mamy do wyboru albo prozę bardziej artystyczną, albo prozę świetnie się sprzedającą. Co dotyczy nie tylko książek, bo dotyczy wszystkich produktów masowych, z jakimi mamy na co dzień do czynienia. Wystarczy spojrzeć do naszych dyskontów.
Będę cię jeszcze podszczypywać a propos tego, co jest wysoko artystyczne, bo to zawsze nastręcza pewnych problemów.
Podszczypywanie jak najbardziej.
Ale zatrzymam się na chwilę na Stephenie Kingu. Mówisz, że obiecałeś sobie, że nie będziesz używał tego nazwiska, jego nie wypowiedz. Wiesz, ale niemal w większości informacji i wywiadów hasło ulubiony pisarz Krzysztofa Zajasa to Stephen King i podobnie, tutaj jest cytat, i podobnie jak jego mistrzowi, czyli twojemu, przyświeca zasada, książka ma być do czytania.
Tak, nawet jest gorzej, pani redaktor, mianowicie ja już w ogóle ludzie jak widzą Krzysztofa Zajasa, to im się zapala lampka Stephen King. Do tego stopnia, że studentki na wydziałach humanistycznych straszą się tym, żeby przypadkiem profesor Zajas nie był recenzentem pracy magisterskiej o Stephenie Kingu, bo on o Kingu wie wszystko i na pewno mnie zjedzie. Więc jestem jakimś już takim sobowtórem trochę Stephena Kinga, ale to dlatego, że ten pisarz mnie fascynuje umiejętnością pogodzenia swojej absolutnej fascynacji literaturą i życiem w literaturze od dzieciństwa.
A on tym, że debiutował mając 18 lat, czy ja dobrze pamiętam? Młody człowiek, nastolatek.
On debiutował wcześniej, bo on pisywał historyjki z grozy do pisemka w szkole jeszcze.
A, czyli jeszcze.
I sprzedawał je po $1 i potem była afera, dyrektor kazał mu oddawać pieniądze kolegom, ponieważ było to zabronione.
Czyli na literaturze potrafił robić od początku.
Więc on pierwsze, co pomyślał przy okazji dobrego opowiadania, to że należy to sprzedać. I zdaje się, że trzyma się tego całe życie. Natomiast on oprócz tego jest kapitalnym zwierzęciem literackim. To znaczy, to jest ktoś, kto potrafi zacytować Dostojewskiego, Eliota, kto potrafi sięgnąć do klasyki światowej, zbudować nawet fabułę, banalną fabułę horroru, zbudować na mechanizmie takim samym jak dramaty Szekspira czy Sofoklesa. I to jest fascynujące, że on ma wyczucie literatury, mógłby pisać moim zdaniem arcydzieła tak zwanej literatury wysokiej, natomiast on konsekwentnie trzyma się gatunku. Bo wie, że dobra opowieść, która ma być opowieścią do czytania, jak tu przytoczyłaś, ona musi zawierać ten element sensacji, napięcia, podsuwania czytelnikowi tego, czego najbardziej szuka, to znaczy pewnych podniet literackich.
I a ty też tego szukasz?
Oczywiście. Mówię to dlatego, że Stephen King jest moim późnym odkryciem. Ja jednak zacząłem dorosłe życie i studia polonistyczne przed wielu wiekami jako ktoś, kto kocha poezję Baczyńskiego, Herberta, Miłosza, kto rozczytuje się w poważnej eseistyce historiozoficznej, kto próbuje połączyć politykę, literaturę i sens życia i tak dalej. Same głębokie tematy. Praca magisterska była o Herbercie, doktorska o Czesławie Miłoszu. Natomiast Stephen King 15 lat temu spadł na mnie jak grom z jasnego nieba.
Może byłeś zmęczony?
To chyba nie było zmęczenie, to było niezagospodarowanie pewnej części mojej pasji literackiej, którą trochę świadomie, trochę bezwiednie spychałem w niebyt, bo chciałem być tym wysokim, tym inteligentnym, tym akademickim literaturoznawcą. I kiedy przeczytałem Bastion Stephena Kinga i zwaliło mi się na głowę coś takiego, że można napisać świetną, pasjonującą historię, wymyślać najdziksze przypadki, najmniej prawdopodobne i ułożyć to w pasjonującą, spójną, inteligentną opowieść, nie bawiąc się w to, czy to jest walka z komunizmem, czy z faszyzmem, czy to jest zagłada cywilizacji, czy to jest jakaś mądra filozofia życia. Nie, to wszystko tam można znaleźć, ale oprócz tego to jest po prostu kapitalna historia grupy przyjaciół, którzy próbują coś zrobić w trudnym momencie rozwoju, że tak powiem, imperium amerykańskiego. I to pomyślałem, ha, to się da tak zwyczajnie, tak po prostu.
Od Bastionu zacząłeś?
Zacząłem chyba od Bastionu, bo to był ten często przytaczany przeze mnie podstęp mojego przyjaciela i wielkiego znawcy literatury, który wysyłając mnie na badania do Rygi w grudniu 2008 roku powiedział, żebym sobie wziął do czytania Kinga. Ja oczywiście się skrzywiłem, mówiąc, nie no, daj spokój, takie, przecież to jest jakiś horror, czy coś, co ty mi tu dajesz. No i on mi dał Bastion, najgrubszą z powieści Stephena Kinga.
No jest mocarna.
I pamiętam, że pracowałem od rana do wieczora w bibliotece Akademii Nauk Łotewskiej, a wieczorami, a nocami czytałem. Czytałem do 4-5 rano, nie mogłem przestać. To było odkrycie jakby zupełnie nowej dziedziny. To chyba też był jeden z impuls do mojego własnego pisania powieści gatunkowych. Zresztą mówiłem o tym niezagospodarowanym rejonie w mojej literackiej osobowości, kiedy mój pierwszy kryminał Ludzi w nienawiści przeczytał Marcin Świetlicki, trafił od razu w dziesiątkę, bo mówi, Słuchaj, ale pierwsze 100 stron, jak czytałem, to włączały mi się kolejne kryminały milicyjne od 70. Czytałem. Ja na to mówię... Właśnie zamilkłem, bo nie wiedziałem, co powiedzieć i przypomniało mi się, że myśmy przez 3 lata pod ławką w szkole podstawowej czytali bez przerwy kryminały. I uruchomił mi się cały szereg jakichś lektur szkolnych, które były głównie kryminałami milicyjnymi, więc i gdzieś to odłożyłem, więc gdzieś to działało, a przynajmniej było we mnie i czekało, kiedy się uruchomi. Więc to są bardzo dziwne meandry duszy humanisty, literaturoznawcy, który buduje siebie świadomie z jednej strony, a z drugiej strony buduje się coś innego, nieświadomego, co również jest nim, a czasami się okazuje, że jest bardziej nim.
Proszę Państwa, my za moment wrócimy z Krzysztofem Zajasem na antenę Radia Kraków. Proszę odetchnąć, ewentualnie zrobić sobie kolejny kubek kawy, bo za moment wracamy na antenę Radia Kraków. Proszę Państwa, trwa program Przed Hejnałem w Radiu Kraków. Krzysztof Zajas wciąż w studiu. Zaczęliśmy bardzo grzecznie, no i oczywiście pojawił się King i zostaniemy już w takim razie w opowieści o, no właśnie, o klasyce.
On pisze do dzisiaj. Podsuwa nam co roku jedną, dwie książki kolejne. Niektóre lepsze, drugie gorsze. Nie będę tutaj lajkował, bo to takie banalizowanie trochę lektury. Natomiast ostatnia powieść jest trochę dziwna, bo jakby jest pozbawiona tego błysku kingowskiego. To znaczy tej...
Co to znaczy błysk kingowski?
To jest ta frapująca narracja, która jak nie masz o czym gadać, to pisz przynajmniej zręczne, dowcipne zdania, żeby się czytelnik nie nudził. Mhm. I on to potrafi robić. Najprostsza, najzwyklejsza scena, banalna, że bohater wsiadł do samochodu i jedzie, od razu jest czymś urozmaicona. A to, że słucha jakiejś ciekawej muzyki, a to, że bierze kogoś na stopa, a to, że za oknem coś widzi takiego, czego nie powinien widzieć. Każda najprostsza czynność jest obudowana fajną opowieścią. Dlatego mówiłem o tym, że najważniejsza jest opowieść. Bo on potrafi... każdy drobiazg życiowy zamienić w opowieść. Zamienianie rzeczywistości w literaturę to jest wbrew pozorom trudna sprawa. Bo tu chodzi nie o kopiowanie, nie o zrobienie fotografii sceny czy sytuacji, czy postaci, tylko o zamienienie czegoś, z czym mamy do czynienia na dzisiaj, na co dzień, w coś, co będzie się dobrze czytało. To nie jest to samo, to jest bardzo nie to samo.
Wystarczy... W momencie, kiedy mówimy o fikcji,
a wydawało mi się, że mówimy o fikcji.
Tak, tak. Tylko tak dopowiadam, bo niektórzy się będą tutaj od razu wypowiadać, no a co z reportażem, skoro tam jest właśnie...
W reportażu też jest dużo zmyślenia, tylko trochę innego. Natomiast to przekładanie rzeczywistości na literaturę najprościej zobaczyć, spisując na przykład nasze dialogi domowe. Proszę sobie zrobić kiedyś takie ćwiczenie. Włączyć dyktafon i nagrać na przykład pół godziny domowej rozmowy. I potem spróbować tego słuchać. Tego się nie da słuchać. To jest po prostu urywany bełkot z jakimiś niedopowiedzeniami, z jakimiś chrząknięciami, z jakimiś przekłamaniami i mnóstwo takiego... takiego apofatycznego stękania, że się nie da wypowiedzieć czegoś, co by się chciało powiedzieć i tak dalej. A kiedy piszesz dialog o rozmowie dwojga domowników, musisz z tego zrobić coś, co się daje czytać. Mm-hmm. I zamiana tego nagranego dialogu domowego w literaturę to jest bardzo trudna sprawa. My tego próbujemy uczyć na twórczym pisaniu, ale sami się tego uczymy, klecąc nasze fikcjonalne opowieści. A Stephen King w tym jest właśnie doskonały, że ten błysk jego jest taki, że czytasz o niczym, a jesteś pełen przejęcia literackiego. Tego mi właśnie w ostatniej powieści, czyli Nie wymiękaj, brakło i no szczerze mówiąc trochę wymiękłem.
Ale powiedz mi, mówisz, czy czyta się o niczym. Banały, w zasadzie proste historie. No ale to znaczy, że to... Co to znaczy w takim razie dobra literatura? Ta, która opowiada historię i w którą my potrafimy wejść, czy ktoś nam ją w taki sposób poda. Co my łapiemy w ogóle w takiej rozmowie?
No, moja droga, gdybym ja wiedział dokładnie, co to jest dobra literatura, to bym to powiedział. Albo gdybym kiedyś usłyszał od kogoś taką trafną definicję tego, co to jest dobra literatura, to bym ją przytoczył. A tu nie ma. Jest mnóstwo takich wypowiedzi, ale one się sprowadzają do tego, co Czesław Miłosz mówił, jak już nie wiem, jak nazwać, pokazuję palcem i mówię to. To znaczy
to
każdy...
też książka Stephena Kinga.
To też książka Stephena Kinga. Zresztą polecam, bo to jedna z najlepszych. Wszystkie są najlepsze. No nie wszystkie.
To też wiersz Czesława Miłosza, ale to możemy...
Ale Miłoszowi chodziło o to, że każdy ma jakby swoją pasję przekładania rzeczywistości na tekst. I trudno powiedzieć, jakimi to idzie drogami, jaki to jest mechanizm. Tych mechanizmów jest mnóstwo. Każdy ma inne tropy, inne, że tak powiem, silniki fabularne, które napędzają jego opowieść. U jednego to jest zdrowie i optymizm, u drugiego choroba i śmierć. U jednego to jest miłość nieszczęśliwa, u drugiego to jest właśnie szczęście. I tego się nie da tak jednoznacznie i w jednej definicji zawrzeć. Natomiast dobra literatura to jest ta, kiedy przeczytasz, masz satysfakcję i żałujesz, że się skończyło. To znaczy, że ta opowieść wprowadziła cię w świat, który nie jest światem rzeczywistym, w jakim żyjesz, tylko jest światem, w którym chciałbyś się znaleźć, przynajmniej na chwilę. Z naszego świata chcemy uciekać. Nasze niezliczone odruchy życia codziennego mówią o tym, że chcielibyśmy na chwilę przynajmniej uciec gdzieś indziej. Właśnie literatura jest tym gdzie indziej i dobrze zbudowana ta alternatywna rzeczywistość, która jest opowieścią o tym, gdzie chciałbym być, a nie gdzie jestem, to chyba jest jakiś klucz do dobrej literatury.
A dlaczego wrócę do twojej pierwszej wypowiedzi, czy jednej z pierwszych, które padły dzisiaj w programie, że chcemy też czuć przyjemność nawet z tego, co jest mroczne, co jest niepożądane, bym powiedziała, złe po prostu, to jest ta przyjemność często płynąca z kryminałów, bo ja się trochę otrzepuję, kiedy słyszę literatura gatunkowa, literatura rozrywkowa, ach, jak przyjemnie usiąść do kryminału. Ja wtedy otwieram w głowie takie przepastne szuflady, masakry okropnych ludzi, wiesz, o co chodzi, i to bardzo mi nie przystoi. Jakie są twoje obserwacje na temat tej dziwnej przyjemności, którą czerpiemy z kryminałów?
Ja się kiedyś zastanawiałem, dlaczego przez stulecia, a może i przez tysiąclecia, gawieć lubiła oglądać egzekucje publiczne. Egzekucje publiczne były organizowane jak widowiska teatralne. Przygotowywano scenę, przygotowywano miejsce dla publiczności, było wprowadzenie... Była kulminacja napięcia i tak dalej. Ludzie znajdują jakąś przyjemność w oglądaniu straszności. Oczywiście oni się boją straszności. My wszyscy się boimy. Ale, jak mówił Arystoteles, czym innym jest uczestniczenie w tym, a czym innym jest oglądanie tego w postaci dzieła sztuki. Z jednej strony mamy w sobie perwersyjną przyjemność w oglądaniu takich rzeczy, a przynajmniej w podglądaniu takich rzeczy, a z drugiej strony, kiedy te straszności są ubrane w opowieść fikcjonalną, mamy taki wentyl bezpieczeństwa, takie wyjście awaryjne, że to się nie dzieje naprawdę. Znaczy ja nie to, że bardzo lubię zabijać albo uwielbiam zbrodniarzy, tylko lubię czytać kryminały, bo one nie są prawdą, tylko są fikcją. Ale to jest taki wentyl, który każdy psychoanalityk bardzo łatwo by pokazał, jak działa. To znaczy on działa w ten sposób, że stanowi pewnego rodzaju pretekst. Niektórzy autorzy, tacy jak Thomas Harris, autor słynnej trylogii o Hannibalu Lecterze, którą polecam zawsze, bo to jest lektura przerażająca i jednocześnie znakomita, jeśli chodzi o formę literacką. Otóż on mówi, że właściwie w każdym z nas siedzi taki potencjalny zbrodniarz, psychopata. Oczywiście większość potrafi to skutecznie kontrolować, bo to mamy cały mechanizm kultury i obyczajów i prawa, żebyśmy to kontrolowali. Ale to, że my to kontrolujemy, nie znaczy, że to zniknęło. Nie, to jest. I to jest ten ciekawy wątek, który się uruchamia przy kryminale. My chcemy, żeby to była dobra opowieść, ale chcemy, żeby to była mroczna opowieść i chcemy, żeby to była fikcyjna opowieść, żebyśmy mogli potem zamknąć drzwi i powiedzieć, to zostaje tam. Wspomniałaś Agatę Christie. To ona to fajnie pokazywała jako pewną operację psychiczną w grupie. Mianowicie bohaterowie głównie są zamknięci w jakimś domku, w jakimś zamku czy w jakimś innym miejscu. Wszyscy są porządni, jest herbatka, rozmowy, ciasteczka, 5 o'clock, a potem nagle trup leży. Co tu zrobić? No i wszyscy. Tak, to nie ja. Szukamy, kto to zrobił, żeby nie wyszło, że to my. I to jest ten jeden z podstawowych mechanizmów kryminału. Potrzebny jest ktoś, kogo na końcu, bo to już część konwencji, że musimy go złapać, ukarać, w jakiś inny sposób zneutralizować. On jest nam potrzebny, żeby nie wyszło, że to są nasze brzydkie skłonności. I to jest kolejna fascynacja kryminałem czytelnika przeciętnego, że to, co w nim brzydkie, złe, mroczne, jakieś takie niefajne, że on to kanalizuje, mówiąc, a nie, to tamten jest winien, nie ja. Ja mogę odetchnąć z ulgą, ale był fajny kryminał, złapali go, przywrócili porządek i normalność światu.
A właśnie, zatrzymam się tutaj. Czy my oczekujemy po kryminale równowagi w postaci klasycznej walki dobra ze złem i zwycięstwa tej jasnej strony? Czy jednak coraz częściej niuansujemy? Bo wydaje mi się, że to się też objawia w tworzeniu głównych protagonistów, którzy niekoniecznie są tacy czyści. Przenikliwi, błyskotliwi, owszem, ale przecież z ogromnymi balastami niejednokrotnie. Mówię tutaj o śledczych na przykład, albo tych, którzy mają doprowadzić nas do takiego szczęśliwego zakończenia. Więc gdzie to szczęście i gdzie to dobro w kryminałach?
To, co mówiłem o przywróceniu normalności, dotyczyło konkretnie Agaty Christie, bo u niej jest taka konstrukcja społeczna, że musimy przywrócić normalność i porządek, prawda? Tak angielską obyczajność. Natomiast na przykład u Raymonda Chandlera już jest inaczej. Oni mniej więcej w tym samym czasie pisali, ale on pisze w Stanach Zjednoczonych czasu kryzysu, prohibicji, mafii, gangsterskich porachunków i tam świat wcale nie jest... Tam światu nie da się przywrócić dobra. Jedyne, co może zrobić Philip Marlowe, to starać się zarobić kolejne $100. To $100 jest takie symptomatyczne. On zawsze potrzebuje $100, żeby działać. Ale chodzi o to, że może jednego uczciwego człowieka na ochronie, a przynajmniej oczyszczę z jakiegoś brudu, sam się przy tym brudząc, natomiast tam przywrócenia porządku nie ma. Oczywiście kolejne etapy rozwoju gatunkowej powieści prowadzą jeszcze dalej, do tego stopnia, że my nie wiemy, jaka jest granica między tym, który popełnia zbrodnie, a tym, który chce go złapać i zdemaskować, bo okazuje się, że ścigający, żeby złapać ściganego, musi poniekąd posługiwać się jego metodami, to znaczy wejść w jego psychikę. To wspomniany Thomas Harris i Hannibal Lecter, to cała ta trylogia jest na tym zbudowana, że najpierw Will Graham, a później ta dziewczyna, jak ona się nazywa? Nieważne. Oni z Milczenia Owiec, oni muszą wejść w psychikę psychopaty, żeby rozwiązać zagadkę. I to są te momenty, w których granica jest przekroczona i okazuje się, że zło jest wszechobecne i nieusuwalne. I to chyba jest ten współczesny kryminał, o którym mówisz. To znaczy taki, gdzie tropiący się zastanawia, czym on się różni od tropionego i czy te różnice są na pewno tak wyraźne, że ja jestem dobry, a on zły. Ten podział oczywiście jest zniesiony.
Zostajemy na tym podziale w takim razie. Krzysztof Zajest wciąż w studiu Radia Kraków, a my już za moment do Państwa wracamy, także proszę nie regulować odbiorników. Krzysztof Zajest, pisarz, literaturoznawca, kulturoznawca, profesor, i człowiek, który uwielbia Stephena Kinga w studiu Radia Kraków. Wracamy do rozmów. Musimy się z Państwem podzielić, a w zasadzie ja trochę zdradzę, że w momencie, kiedy Państwo słuchali muzyki, wymieniliśmy się spostrzeżeniami dotyczącymi ekranizacji. I trochę jest tak, że jesteśmy w okresie...
Dlatego, że nie mogłem sobie Clary Starling przypomnieć z Milczenia Owiec, ponieważ wskoczyła mi Jodie Foster i zablokowała mi pamięć.
Lśnienie jest najlepszą ekranizacją w ogóle literatury tego gatunku, czy po prostu Stephena Kinga?
Moim zdaniem na pewno Stephena Kinga najlepszą ekranizacją, bo wspomniane Milczenie owiec też jest znakomite. To jeden z najlepszych filmów, zresztą Czerwony smok również. Mm-hmm. Ale Lśnienie jest też najbardziej kontrowersyjną ekranizacją, mm-hmm. jak wiemy. Stanley Kubrick, który zrobił genialny film i moim zdaniem zostanie w historii, w klasyce ekranizacji, w klasyce gatunku jako absolutne arcydzieło. Zresztą przypomnę z muzyką Krzysztofa Pendereckiego w czołówce, kiedy oni jadą tą krętą drogą do hotelu na szczycie góry. Tak, takim żółtym garbusem pięknym. Miałem takiego garbusa. I idzie właśnie Dies Irae Pendereckiego. Niesamowite efekt się robi, zwłaszcza w połączeniu z obrazem tych gigantycznych gór po obu stronach, wznoszących się jak takie demony. Natomiast Stephen King nienawidził tej ekranizacji i ja nie wiem dlaczego, ale wytoczył jakiś straszliwy proces o naruszenie praw autorskich i tak dalej. Kubrick na szczęście umarł w połowie tego procesu i nie mieliśmy skandalu w postaci... Tak. Na szczęście umarł, to znaczy nie mieliśmy skandalu w postaci jakiegoś wielkiego krzywdzącego wyroku dla jednego albo drugiego. Ale Stephen King nie chciał, czepiał się tych zmian fabularnych, że Halloran ginie w połowie filmu, a w powieści on zostaje do końca i ratuje właściwie Wendy i Daniego spod płonącego hotelu. Po drugie, że hotel nie płonie w ogóle, nie eksploduje. Że Jack Torrance umiera w tym labiryncie. Zresztą to jest świetna scena i nie wiem, dlaczego można jej nie lubić.
Przywiązanie do swojej idei, do swojej myśli. No bo to są takie starcia, tak, chyba, prawda?
Trochę tak, ale no, bądźmy szczerzy. Film jako inna dziedzina sztuki rządzi się własnymi prawami. I nie można zrobić ekranizacji na zasadzie 1:1 przetworzenia, czy przełożenia.
To znowu wchodzimy w temat, i pytanie, które...
Stephen King sam reżyserował swoje ekranizacje i one przeważnie były słabe, żeby nie powiedzieć niektóre fatalne. Jednej chyba nawet nie dopuszczono do dystrybucji. Więc to nie jest takie łatwe. I to, że Kubrick, zresztą genialny reżyser, zrobił coś takiego, no ten człowiek powinien być mu wdzięczny. A on się zajadle z nim procesował, że nie był wierny powieści. Oczywiście to znakomicie podzieliło wielbicieli Kinga na tych, którzy uznają i tych, którzy nie uznają ekranizacji Lśnienia. Niemniej moim zdaniem to jest jedna z najlepszych.
A Carrie?
Jako powieść wolę niż jako film, bo to jako powieść jest...
No ale mamy z lat 70.
Z lat 70.
73 chyba.
Taka ekranizacja zaraz niedługo po napisaniu. Natomiast ja wolę książkę, dlatego że w tej książce, ale to moje osobiste zdanie, dobrze widać, jak się rodzi warsztat Kinga, bo to jest cienka powieść.
A czy jest prawdą, że ona wylądowała w koszu i została ocalona przez żonę?
Tak, dlatego że on pisał opowiadania, krótkie formy. Mm-hmm. Sprzedawał je tam do magazynów, takich szmatławek, pisemek i po parę dolarów za sztukę. I on w ten sposób jakoś funkcjonował. I kiedy wydawca mu zaproponował, żeby napisał powieść, to on się strasznie męczył, żeby przekroczyć 100 stron. Bo to jest kłopot dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do krótkiej formy. Ta opowieść brzmi paradoksalnie, ponieważ Stephen King jest autorem najgrubszych powieści gatunkowych, więc
no
tu...
Tak, to są 800 stron z kawałkiem. No,
wspomniany Bastian, który czytałem, tak, jest najgrubszy, miał 1825 stron, jak dobrze pamiętam. I on się męczył, żeby do tych 200 stron dojechać z tą fabułą. A z drugiej strony wymyślił sobie postać, która jest bardzo trudna dla początkującego pisarza, dziewczyna, która ma problem z pierwszą menstruacją, która jest wyśmiewana przez koleżanki, wchodzi w świat, który jest dla niego, no, przepraszam, ale słabo rozpoznany. I on wchodzi w to Chyba Tabita, żona go utrzymywała w przekonaniu, że jakoś dobrze idzie, bo ona w końcu wyjęła z kosza ten rękopis, ten maszynopis. On dojechał do końca i w jakimś, w jakiejś wściekłości no, wyrzucił. Powiedział, że to jest nieudane zupełnie. To jest bardzo fajna powieść, bo widać, jak się rodzi u niego ta umiejętność zręcznego i takiego trochę jakby mimochodem przekraczania granicy między światami, między światem realnym i światem duchów. Między tym, co jest do wyobrażenia i tym, co jest nieprawdopodobne, a jednocześnie jest najciekawsze w tej historii, kiedy przekroczymy te granice. W ogóle sam moment przekroczenia granicy między możliwym i niemożliwym, to jest kluczowe dla powieści gatunkowej, takiej jak powieść grozy. I nikt tego tak świetnie nie robi jak on. Wychodząc od pewnych prostych, obyczajowych sytuacji dzisiejszej Ameryki, gdzie tylko jeden drobiazg jakiś narusza taki status quo i potem się okazuje, że ten drobiazg to jest ośrodek grozy, bo coś tam. Tak jak
gdzieś,
na przykład...
Gdzieś musi czaić się zło.
Gdzieś musi czaić się zło. Jak na przykład jednym z ulubionych moich pomysłów, czyli cmentarz dla zwierzaków. Gdzie jest rodzina, dom nowy, sprowadzają się, wszystko jest
przyjemnie.
Fajnie. Wszystko przyjemnie, cudownie, są szczęśliwi, tylko jakieś cholerne ciężarówki tłuką się za oknem po drodze, bo niedaleko jest żwirowisko. I okazuje się, że te ciężarówki to jest początek koszmaru, a jednocześnie właśnie taki wózek, którym przejeżdżamy na drugą stronę, znaczy na stronę obsesji, paranoi i paranormalności.
Mamy wakacje, pakujemy się, chcemy czytać. To znaczy tego sobie i Państwu życzę, żeby w historię wchodzić. Czy będę bardzo okrutna, jeśli rzucę Ci teraz hasło 5 tytułów, które w ciemno wszystkim byś włożył do walizki?
Ale to nie muszą być nowości koniecznie.
Absolutnie, nawet wskazane jest, żeby nie były.
Na pewno włożyłbym, no bo trzymajmy się tej literatury gatunkowej.
No, koniecznie.
Na pewno włożyłbym Worek Kości Stephena Kinga. Jeśli ktoś nie zna Stephena Kinga...
To moje ulubione.
Worek Kości jest taką sympatyczną powieścią, która jednocześnie jest znakomitym reprezentantem grozy. To się bardzo fajnie czyta. Nie jest to najgrubsza powieść. W walizce się zmieści nawet w samolocie, w Ryanairze do Grecji czy Włoch. Na pewno poleciłbym Czerwonego Smoka Thomasa Harrisa, bo to jest świetne studium, które bardzo dobrze pokazuje obie strony. To znaczy stronę człowieka tak zwanego normalnego, który ma rozwiązać zagadkę i stronę psychopaty, który jest sam zagadką. To świetna rzecz. Z Agaty Christie poleciłbym ABC, bo to jest fajny koncept, podoba mi się. Z Chandlera poleciłbym Żegnaj Laleczko. Ostatnio robiłem to ze studentami. Okazało się, że można tam mnóstwo ciekawych rzeczy znaleźć, takich całkiem współczesnych. No i proszę Państwa, jeśli mówimy o gatunkowej literaturze, która jednocześnie jest ambitna intelektualnie, to Haruki Murakami. Jego powieści są zawsze gdzieś tam podszyte takim elementem sensacji, zbrodni, morderstwa, które jest zagadką nie tyle kryminalną, ile egzystencjalną. Więc polecam.
Musieliby Państwo widzieć teraz moje oczy, jak 5 złotówki,
tak,
kiedy usłyszałam Murakami.
Pani redaktor tutaj tak spojrzała na mnie zdziwiona, dlaczego Haruki Murakami, dlatego że w prawie każdej z jego znakomitych powieści jest morderstwo. I coś z nim trzeba zrobić. I to morderstwo jest taką właśnie przeszkodą jakby w rozumieniu życia, w zrozumieniu siebie, w znalezieniu jakiejś ścieżki ku przyszłości. I takie twórcze rozważanie własnej osobowości w kontekście zbrodni, śmierci, jakiejś dziwacznej zbrodni jest bardzo ciekawe. Nie wiem, śmierć komandora, 1Q84 znakomite, ale przede wszystkim te dwie, Kawka nad morzem i Kronika ptaka nakręcacza, one obydwie kręcą się wokół dwóch głównych pojęć Murakamiego, to znaczy zdrady i zbrodni. I ten wątek, to się znakomicie czyta. To jest kolejny przykład kogoś, kto potrafi najprostsze, zwykłe, życiowe sytuacje zamienić w pasjonującą, przecudowną opowieść pisaną jeszcze pięknym językiem.
To ja Państwu dorzucę, jeśli Państwo mają niedorosłych czytelników obok siebie. Ja mam z kolei ogromną słabość do Neila Gaimana. Odcinam na chwilę wszelkie kontrowersje związane ze sprawami, powiedzmy, że prywatnymi. Natomiast Wilki w ścianach i Koralina to są takie historie, które przepięknie wprowadzają młodych czytelników w to, jak można się bać i czego można się bać. I nie zawsze jest to bardzo oczywiste w literaturze, więc to jest polecenie ode mnie dla tych, którzy są nieco mniejsi, ale dla Państwa również. Myślę, że będziecie się doskonale też bawić.
I opowieść Nigdzie bądź, która jest fajnym właśnie sposobem przekroczenia granicy między tym i tamtym światem.
Zresztą on się tym bawi praktycznie cały czas.
Tak, ale tam jest takie prawdziwe i właściwie taki znany już topos literatury anglosaskiej, mianowicie zejście do podziemi, do szczurów, do tej krainy, która jest pod spodem, do kanałów pod miastem.
Odwrócone.
I odwrócenie, tak. I odwrócenie tych dwóch porządków kapitalne. Tak, no ale to, tak jak mówiłem, każdy ma tutaj swoje ścieżki do dobrej literatury, więc polecamy wszystko.
Polecamy wszystko. To jest finał naszego spotkania. Profesor Krzysztof Zajazd był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Życzę dobrych wakacji i dobrych książkowych wakacji.